Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Radość na złość diabłu. Wyobraźmy sobie, że oto zagraża nam złodziej, który może kraść zarówno rzeczy materialne, jak i niematerialne. I te należące do sfery duchowej. Czego najbardziej balibyśmy się utracić? Z czego najbardziej balibyśmy się być okradzeni? Na pewno na pierwszych miejscach znalazłyby się takie wartości jak nasze życie, nasze zdrowie, życie i zdrowie naszych bliskich, nasza praca. I właśnie o te rzeczy pewnie najczęściej się modlimy w naszych codziennych modlitwach. To trochę wygląda tak, jakbyśmy dobrze zabezpieczyli drzwi i okna naszego domu przed właśnie takim złodziejem, ale swojemu losowi zostawili małe okienko piwniczne. W końcu w piwnicy nie trzymamy przecież wartościowych rzeczy, prawda? Ale przez to okno piwniczne można się dostać do głównych pomieszczeń. Prawda jest taka, że ten złodziej istnieje naprawdę i działa w czasie rzeczywistym. A co jest tym oknem piwnicznym w naszym życiu? Oczywiście to mogą być różne rzeczy dla każdego z nas. Ja chcę dziś powiedzieć o jednej z takich rzeczy i podejrzewam, że może nikt z nas nie wymieniłby tego jako wartości, której boi się utracić, żeby została ukradziona. Mam na myśli radość właśnie. Czy doceniamy radość w swoim życiu? Oczywiście, że doceniamy. Każdy chce być radosnym poza jakąś niewielką grupą chorobliwych malalcholików i hipochondryków. Każdy chciałby doświadczać radości w swoim życiu, bo wiemy, że to jest dobra rzecz. Każdy to lubi, ale chyba nikt nie powie, że w swoim życiu doświadcza zbyt wiele radości, że już nie potrzebuje więcej, wystarczy mu tyle. Zacznę od dwóch prawd na początek. Kiedy Paweł pisał jeden ze swoich najwcześniejszych listów, pierwszy list do Koryntian, wymienił tam trzy najważniejsze, jego zdaniem, cechy chrześcijańskiego życia. To była wiara, nadzieja i miłość. Ale kiedy jego życie dobiegało końca, i był świadomy tego, że to już jest końcówka jego życia i napisał list do Filipian. Głównym tematem tego listu była radość. Zaskakujące, prawda? Bo wydaje się, że radość jest domeną młodości i może efektem takiego bardziej niefrasobliwego podejścia do życia, takiego mniej dojrzałego, kiedy człowiek ma mniej problemów i mniej trosk i wtedy łatwiej mu się cieszyć. Ale nie tak się dzieje z radością Bożą, nie tak się dzieje z radością życia, którą daje Bóg. I dlatego Paweł, mający za sobą cały bagaż trudnego życia, mógł napisać o radości, cały list poświęcić radości, wiedząc, jak ważne to jest, jak bardzo tego potrzebujemy. Po drugie, kiedy Nowy Testament mówi o radości, to częściej jest ta mowa o niej jako o stanie ducha, niż o radości jako pewnym stanie emocjonalnym, że jest tam po prostu wesoło. Mowa jest o stanie ducha, kiedy odczuwamy radość życia, nawet pomimo, kiedy Jakub pisze o radości cierpienia, a kiedy Paweł mówi o służeniu innym z radością. To jest właśnie ta radość życia, którą daje Bóg. I jeszcze jedna rzecz. Ciekawą obserwacją jest to, że radość to po grecku chara. I to brzmi prawie to, tak samo jak greckie słowo oznaczające łaskę, czyli charis. Oczywiście nie ma tutaj żadnego podwójnego dna. Po prostu warto zwrócić uwagę na to, że radość życia jest tym, czym Bóg obdarza nas za darmo, z łaski. Jest to coś, co dostajemy. Nie dlatego, że jesteśmy fajni, najfajniejsi i nam się to należy, ale dlatego, że Bóg za darmo chce nas tą łaską obdarowywać, bo niezaprzeczalną prawdą jest to, że Bogu zależy bardzo na tym, żebyśmy radości doświadczali w swoim życiu. On cieszy się radością. Mówi o tym w liście do Rzymian. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Mówi o tym Jezus w Ewangelii Jana. Ale teraz do Ciebie idę, mówię to na świecie, aby mieli w sobie radość moją w pełni. I w innym miejscu mówi Jezus, dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim, proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Jezus nie mówi o jakiejś cząstkowej radości trochę czasem gdzieś. Mówi o radości w pełni, mówi o radości zupełnej. Bo Bóg się nie jest połowiczny, Bóg się nie zajmuje czymś po trochę. Dlaczego, po co nam radość w ogóle? Co za głupie pytanie. Są mądrzejsze? Radość to jest taki ciekawy stan ducha, kiedy nie tylko jest nam dobrze teraz, po prostu jest nam przyjemnie, ale to jest taki pozytywny, spokojny sposób, w jaki patrzymy w naszą przyszłość. To nas nastraja dobrze na przyszłość. Dzięki temu jesteśmy gotowi do różnych wyzwań, jesteśmy gotowi robić różne rzeczy, które, do których pobudza nas właśnie ta radość. Czyż nie miał racji Goethe, kiedy pisał: radość i miłość są skrzydłami wielkich przedsięwzięć? Albo Samuel Taylor Coleridge, który napisał: bo radość to słoneczny kolor życia. Kiedy odczuwamy radość, nie pamiętamy o kryzysie, nie pamiętamy o jakichś dolegliwościach, nie pamiętamy o niezałatwionych sprawach, które nam ciążą, nie pamiętamy o zmęczeniu, po prostu odczuwamy radość i wszystko wydaje się piękniejsze. Ale czy to jest tak, że to wydaje się piękniejsze? Czy może wtedy, kiedy odczuwamy radość, dostrzegamy życie takim, jakim ono naprawdę pięknym jest? A kiedy nie odczuwamy radości, kiedy zostajemy pozbawieni z jakichś powodów radości w naszym życiu i życie wydaje nam się szare i ponure i myślimy, że takim jest w rzeczywistości, jest to dokładnie nieprawdziwy obraz życia i świata. Najkrócej ujmując, kiedy odczuwamy radość, po prostu chce nam się żyć. Chce nam się żyć. Ale niestety nie potrafimy często tego docenić. I zamiast zawołać za Goethem: chwilo, jesteś piękna, trwaj, zastanawiamy się i mówimy: dlaczego tak rzadko dobre rzeczy nam się zdarzają? I właśnie coś nas ominęło i coś nam przemknęło, bo skupiliśmy się nie na tym, na czym trzeba, na czym powinniśmy. Radość jest jednym z największych wynalazków Boga, jedną z najwspanialszych rzeczy, którą Bóg wymyślił, stworzył i nam ofiarował. To jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie mogliśmy otrzymać od Boga. I bardzo, bardzo żałuję, bardzo szkoda jest, że ludzie nie potrafią połączyć ze sobą dwóch wartości, które się ze sobą nierozerwalnie łączą, które stanowią jedną całość. Radość równa się Bóg. Bóg równa się radość. Sami jesteśmy sobie winni, że wyobrażamy sobie to inaczej. Taki przykład. Erma Bombek opisuje scenę, której była świadkiem. Pewnej niedzieli w kościele przyglądałam się bacznie małemu dziecku. Chłopczyk rozglądał się wokół, uśmiechał się do wszystkich, nie gadał, nie pluł, nie mruczał, nie kopał, nie darł śpiewników i nie wysypywał na podłogę zawartości torebki mamy. Uśmiechał się. W końcu matka potrząsnęła nim i powiedziała jadowitym szeptem: przestań stroić miny, jesteś w kościele. Powiedziawszy to, porządnie go szturchnęła. Małemu stanęły łzy w oczach. No, teraz lepiej, stwierdziła z satysfakcją i powróciła do modlitwy. Cóż za głupota, pomyślałam. Kobieta siedzi obok ostatniego światła naszej cywilizacji, jedynej nadziei. Jeżeli chłopcu nie wolno śmiać się w kościele, to dokąd pójdzie? Jeżeli w kościele nie znajdujemy miejsca, w którym możemy się cieszyć, jeżeli w Bogu nie znajdujemy osoby, która dostarcza nam radości, to gdzie? To kto ma nam ją dać? Kto nam ma to zaoferować? I wielka szkoda, że zamiast Boga łączyć z radością, tak jak jest naprawdę, połączyliśmy go z powinnością, z poczuciem winy, z obowiązkiem osiągania doskonałości i tym podobnymi rzeczami, z którymi on sam w ogóle nie chciałby się utożsamić. Bóg to jest łaska, to jest przebaczenie, to jest miłość, to jest właśnie radość. I przez nie Bóg prowadzi nas do doskonałości, prowadzi nas do wolności od winy, do służenia z ochotą. Właśnie w takiej kolejności, taki jest kierunek Bożego działania, nie odwrotnie, przez powinność do, tylko przez radość do tego, co należy. Kiedy prorok zapowiadał przyjście Jezusa, Duch Święty wplótł w tę wiadomość takie słowa o Chrystusie. Czytamy o tym w 9 rozdziale Księgi Izajasza. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość, radować się będą przed tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. I nie były to czcze słowa. Jezus był tym, który przyniósł wielką radość. I chyba nie trzeba tłumaczyć dlaczego. Jezus był tym, który przyniósł wielką radość na świat. O co więc chodzi? Dlaczego z takim wielkim trudem przychodzi nam doświadczanie radości z Boga, radości, którą Bóg chce nas obdarzać? Czy podpiszemy się pod słowami Dawida: uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy? Nie mówię po to, żeby wzbudzać poczucie winy w kimkolwiek, że nie przyszedł z radością. Mówię o pewnej obietnicy, o pewnej okazji, której nam dostarcza również to, kiedy przychodzimy spotkać się z Bogiem. Zobaczmy, gdyby kazanie było filmem, teraz mielibyśmy nagłe przejście do zupełnie innej sceny. Mamy inne światło, mamy inną scenografię, mamy inną muzykę, która jest tego tłem. Wyobraźmy sobie. Jezus mówi, złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały. I oto na scenę wkracza złodziej. Właściwie król, arcyksiąże złodziei. Przyszedł, żeby nas okraść. Ale nie zabiera tego, co mu wpadnie w ręce. Przyszedł z dokładnie zarysowanym planem. Wie, po co przyszedł. Przyszedł po naszą radość. Przyszedł okraść nas z naszej radości. John Eldridge pisze w jednej ze swoich książek. Ależ oczywiście, nagle wszystko nabrało sensu. Awantury, walki, rozczarowania, straty, rezygnacja. Dlaczego nie widziałem tego wcześniej? To znaczy, codziennie prowadzę rozmaite utarczki, teraz jednak pojawiła się intryga, diaboliczna intryga, która się za tym wszystkim kryje. Zacząłem dostrzegać, że wróg od początku starał się odebrać mi wszelką radość życia. Chciał mnie zmęczyć. Wtedy wykończony i spragniony byłbym podatny na fałszywe przyjemności. Zaczęłoby się od drobnych uzależnień, które potem zmieniłyby się w coś poważniejszego. W ten sposób zniszczyłby wszystko, co Bóg zrobił we mnie i przeze mnie. Przecież to jasne, oczywiście. Właśnie tak działa diabeł. Właśnie w ten sposób nas ograbia przez różne drobne rzeczy. Zobaczmy na takie zdanie. Matką rozpusty nie jest radość, lecz brak radości. Nigdy byście nie zgadli, kto napisał te słowa. Fryderyk Nietzsche. Matką rozpusty nie jest radość, lecz brak radości. Czyż to nie tłumaczy nam wiele? Złodziej wie, że kiedy zabierze nam radość, ma otwarte drzwi do reszty naszego życia. Nie, radość to nie jest miły dodatek do życia, dzięki któremu jest przyjemniej, słońce świeci, robi się nam miło, błogo. To nie jest tylko coś, co uzupełnia w małym stopniu nasze życie. Radość to jest klucz i tutaj to słowo w kontekście złodzieja nabiera szczególnego znaczenia. To jest klucz do naszego życia. Pięknie ujął to Ronald Russell. Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością. Miłość i piękno to jest coś, na co diabeł ma alergię. Na co choruje. Dusi się od tego. Nie może przebywać w takim otoczeniu. Za to rozkoszuje się ich brakiem. Wtedy jest w swoim żywiole. Wtedy odżywa. Nasze smutki są radościami naszych wrogów, napisał Aeschylus. I tym właśnie karmi się diabeł. Naszymi smutkami się karmi, tym się odżywia. To jest jego pokarm. To jest naprawdę poważna sprawa. Pozwalając sobie trwać w przygnębieniu, w trosce, w smutku, karmimy wroga, który dzięki temu potężnieje, rośnie, nabiera siły i zdobywa coraz większą władzę nad naszym życiem. Zwykle w przenośni, nie mówię tu o żadnym opętaniu, chociaż i tak może się to skończyć. I przez to, że zdobywa sobie władzę nad naszym życiem, przez to czyni je pustym, bo skupionym na samym sobie. Kiedy skupiamy się na swoim smutku, kiedy skupiamy się na swoim braku, z reguły pozostajemy w miejscu. I nic nas nie ruszy z tego miejsca, żeby dać coś z siebie innym, bo sami uważamy się za tych, którzy są ofiarami i potrzebują. I to czyni nasze życie pustym. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że w swoim życiu przeżywamy różnego rodzaju tragedie i dramaty, nad którymi trudno przejść tak po prostu do porządku dziennego, ale nawet one nie muszą przejąć władzy nad naszym życiem. Nawet one nie muszą ograbić nas ze wszystkiego, co dobre w naszym życiu. Ale tak jak pisał John Eldridge, tak naprawdę większość naszych radości tracimy z powodu błahych spraw. To są drobiazgi dnia codziennego. Ja na przykład, wyznam wam to w sekrecie, powiem, że Mnie na przygnębienie na cały wieczór potrafi wpędzić niepowodzenie mojego ulubionego klubu piłkarskiego. I wiecie, co diabeł zrobił wczoraj, kiedy przygotowywałem to kazanie? Zremisowali swój mecz, który powinni wygrać. Kolejny raz. Nawet tu, nawet teraz, wtedy. Ale wiecie, rozgryzłem ten mechanizm. To jest prosty diabelski mechanizm działania przeciwko nam. Bo to jest tak. Jest jakiś problem, jakaś przeszkoda, jakaś zła wiadomość, która wysysa z nas radość, zastępując to gorzką pigułką rozczarowania. I to w ogóle nie szkodzi, że to jest błaha rzecz. Bo zaczyna się od czegoś błahego i to już nas nastraja odpowiednio negatywnie, a później jakieś zupełnie drobne, jeszcze nawet drobniejsze sprawy dodane do tego tworzą całą lawinę. To taki jest efekt kuli śniegowej. Narasta. Jesteśmy coraz bardziej niezadowoleni, jesteśmy coraz bardziej negatywnie pobudzeni i wtedy łatwo gdzieś o jakiś zgrzyt w stosunku do osoby, którą kochamy na przykład. Jesteśmy poddenerwowani i reagujemy nie tak. I tak się to dzieje. Uruchamia, nieważne, że to jest błaha sprawa na początku, ważne, że ona uruchamia cały proces, jakąś taką reakcję łańcuchową. To jest jak granat, który został odbezpieczony. I później nawet już nie pamiętamy, od czego się zaczęło. I później już nawet to, od czego się zaczęło, wiemy, że jest w ogóle nic nie warte i nie ma żadnego znaczenia, ale już ruszyło wszystko. Machina ruszyła. Ryba połknęła haczyk i diabłu wystarczy tylko czekać i dorzucać inne następne, równie błahe bodźce. I człowiek nawet nie wie, dlaczego nie ma energii, dlaczego nic mu się nie chce, dlaczego widzi wszystko w czarnych barwach i jest zły na cały świat. Jest niezadowolony z siebie, ze swojego życia. O ileż łatwiej ta manipulacja postępuje w naszym życiu, kiedy dotyczy realnych problemów. O ileż łatwiej jest mu diabłu, arcyzłodziejowi, wytrącić nas z równowagi, pozbawić nas radości życia. Jesteśmy wówczas wyeliminowani z gry. Jesteśmy wyeliminowani z życia, w którym mamy tak wiele do zaoferowania innym. Rzecz się dzieje podczas II wojny światowej. Pewna starsza Angielka poszła do swojego pobliskiego sklepu, w którym od dawien dawna kupowała, robiła zakupy i poszła po swój ulubiony dżem pomarańczowy, który tam zawsze kupowała. Niestety, wie pani, są trudności z zaopatrzeniem, jest przecież wojna, nie ma dżemu, odparł sprzedawca. To jak oni chcą prowadzić wojnę, jeśli nawet nie potrafią załatwić dżemu pomarańczowego, powiedziała Angielka. Tak to właśnie wygląda w naszym życiu. To są drobne sprawy. Ale wróćmy na naszą słoneczną planetę. Gdyby ludzie zamieszkujący planetę, na której nie kwitną kwiaty, mogli je poznać, stwierdziliby, że my, Ziemianie, musimy chyba szaleć z radości, mając je wciąż wokół siebie, powiedziała Iris Murdoch. Czy tak szalejemy z radości, rozglądając się po tym pięknym świecie, którego całego jeszcze nie udało nam się zniszczyć i zepsuć? Czy naprawdę te kwiaty nas tak potrafią cieszyć? A powinny, bo po to są. Wiecie, niesamowitym dla mnie przykładem jest moja mama, że potrafi mieć tyle radości z tak prozaicznych, z tak drobnych spraw codzienności, że to mnie aż zawstydza. Nigdy nie miała łatwego życia, nie ma go nadal. Emeryturę ma jedną z najniższych, a jest wdzięczna Bogu, że Bóg daje jej więcej niż potrzebuje. To jest niezwykłe, jak można się cieszyć życiem właśnie z takich zwyczajnych, drobnych, codziennych spraw, z takiego codziennego obdarowania przez Boga. To jest niezwykłe. Dlaczego Bogu zależy na naszej radości? Bóg wie, jak działa plan złodzieja. Bóg wie, jakie są jego zamiary i dlatego przygotował wiele sposobów, żeby nam pomóc pokrzyżować mu szyki. Kiedyś odkryłem, że bez względu na to, nad czym bym się nie zastanawiał, jeśli chodzi o życie chrześcijańskie, to i tak w którymś momencie muszę wrócić do tego, jaki obraz Boga mam w sercu. Że od tego się wszystko zaczyna. Jaki obraz mam w sercu? Jaki obraz Boga mam w sercu? Jaki jest mój obraz świata? Jaki jest mój obraz Boga? Jeśli on wygląda tak, że myślę, że Bóg stoi z boku i tylko przypatruje się temu, co się dzieje w moim życiu, nie angażując się zbytnio albo angażując się bardzo sporadycznie w to, co jest moim problemem, co jest moją troską, co jest moją potrzebą, to trudno mi jest doświadczać radości. Znacznie lepiej ujął to George MacDonald, który napisał tak. Gdybym powiedział sobie, Bóg czasami się wtrąca, natychmiast moja wiara stałaby się ślepa. Widzę Go we wszystkim. On jest miłością, która patrzy i słucha. Taki jest nasz Bóg. To jest prawda o Nim. I to jest prawda o naszym życiu. Nie dajmy się oszukiwać, okłamywać i okradać, że jest inaczej. Jeśli pozwolimy sobie na takie myślenie o Bogu, który stoi z boku i nie angażuje się w nasze życie, jest Mu wszystko jedno, bo ma ważniejsze sprawy na głowie, to jest najlepszy sposób, żeby złodziej spenetrował całe nasze życie i wyniósł z niego wszystkie cenne przedmioty. Bóg zatroszczył się o to, żebyśmy mieli z czego czerpać radość. Nie mówi nam, wymyśl coś, poradź sobie, poszukaj, musisz sobie z tym sam poradzić. To ci dobrze zrobi. Nie, On porozrzucał wokół nas mnóstwo pozytywnych bodźców, tak żeby się wystarczyło rozejrzeć, żeby wystarczyło się schylić po nie, żebyśmy mieli z czego czerpać radość, żebyśmy mieli z czego czerpać energię, Bożą energię do życia. Ale to wymaga pewnego wysiłku. To rzadko spada na nas wprost z nieba. Czasem jest tak, że rzeczywiście zostajemy ni stąd, ni zowąd napełnieni taką radością i nie wiadomo, co się dzieje. Jest to fajne, jest to błogosławione, jest to przyjemne, ale często jest tak, że musimy pomyśleć, przypomnieć sobie, wypatrzeć te Boże dzieła w naszym życiu, żeby tę radość przygarnąć do siebie. Żeby ją przybliżyć, żeby ona nas otuliła, żeby właśnie było nam tak dobrze. To wymaga pewnego zaangażowania. To nie przychodzi samo, bardzo rzadko przychodzi samo. Warto też zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę zostaliśmy przez Boga stworzeni do dobrych uczynków. I to czynienie tego dobra potrafi nam dostarczyć wiele radości. Tak naprawdę stamtąd ta radość się często bierze. I kiedy mówię o czynieniu dobra, to nie mam na myśli jedynie działalności dobroczynnej, charytatywnych akcji, w które byśmy mogli się angażować. To też, ale to nie tylko o to chodzi. Tak naprawdę mamy masę możliwości, kiedy możemy czynić dobro wokół siebie. Kiedy powiemy komuś coś miłego, kiedy zrobimy jakiś miły gest w jego stronę, pomożemy komuś. W drobnych sprawach zupełnie, dodamy komuś otuchy, okażemy mu serce, miłość, przyjaźń. To są rzeczy, które napełniają nas radością. I to jest naturalne, bo do tego zostaliśmy stworzeni. Właśnie w ten sposób Bóg nas stworzył. Jeśli tego unikamy, to tak jakbyśmy zamykali drzwi. Nie ma ta radość, którędy do nas dotrzeć. Jeszcze krótka lekcja na temat radości od samego Jezusa. W Ewangelii Jana w 16 rozdziale od 19 wiersza czytamy takie słowa. Poznał Jezus, że go chcieli zapytać i rzekł im. Pytacie się nawzajem o to, co powiedziałem. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina, lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce, gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. Zobaczcie, Jezus w tej krótkiej wypowiedzi pokazał na to, co jest kwintesencją chrześcijańskiej radości. Mówi o czasie, wypłakać i narzekać będziecie. Mówi o czasie, kiedy my będziemy doznawać smutku, ale za to inni ludzie wokół będą się radować. Miał na myśli przede wszystkim sytuację w pierwszym rzędzie, tę, kiedy On już będzie złożony w grobie, uczniowie będą mieli przekonanie, że wszystko jest przegrane, że wszystko się skończyło strasznym rozczarowaniem, bo to nie tak miało być. Jezus już nie żyje i wszystko skończyło się klęską. A inni się cieszą, bo ich życie toczy się dalej. Ale Jezus mówi, później ta sytuacja się odwróci. Jezus zmartwychwstał i radość wróciła. Zobaczyli, że nie, że to wygląda inaczej. To zupełnie inaczej wygląda. To co, że Jezus zmarł, ale zmartwychwstał i jest żywy znowu. I na ten smutek możemy popatrzeć zupełnie inaczej, bo wiemy, czym to się kończy. I tak jest ze smutkiem w naszym życiu, który nas pozbawia radości. Jeżeli popatrzymy na niego jak na coś, co się kończy, a później jest zastąpione radością, która się nie kończy, to czyż nie zmienia to naszej perspektywy tego wydarzenia? To nas uczy, ta zasada, którą Jezus tutaj pokazał, uczy nas, że smutek jest przejściowy, za to radość jest wieczna. Zobaczcie, jak to wspaniale Bóg ułożył. Smutek jest przejściowy, ale radość jest wieczna. Ludzie bez Boga żyją odwrotnie. Radość jest częściowa, za to smutek jest wieczny. Oni wybierają taki sposób życia. Ważne, że teraz, ważne jest to, co tu i teraz. Jest mi dobrze, cieszę się. Na tyle, na ile potrafię. Częściej robię dobrą minę do złej gry, ale udaję, że się cieszę. A później nieważne, zobaczymy. Natomiast my często doświadczamy tutaj trudnych rzeczy. Też diabeł o to dba. Wiecie, powiem wam coś. Kiedy przygotowałem to kazanie o radości, czyli kazanie o radości należy powiedzieć z radosnym sercem, prawda? Jeszcze rano dokonałem pewnych drobnych poprawek, zupełnie jakichś drobnych, chciałem to jeszcze raz sobie wydrukować. Już prawie wychodzimy, ale ileż to trwa wydrukowanie kilku kartek? Włączam drukarkę i nic. I nic. Jeszcze raz i nic. Kompletnie, drukarka nie reaguje, obraziła się na mnie, w ogóle nie reaguje, nawet nie próbuje. Trzeci, czwarty raz nic. No dobrze, wezmę na pendrive'a nagram i wydrukuję to w zborze, w kancelarii. Wkładam pendrive'a, a komputer nie widzi pendrive'a. Cały komputer się na mnie obraził. Znaczy nie komputer się na mnie obraził oczywiście, ale diabeł wykorzystał pewną sytuację, żeby pozbawić mnie radości. Radości z głoszenia słowa o radości. I co? Dam się okraść z tej radości? Nie. Nie zrobię mu tej przyjemności. To jest taka sytuacja, która jest naszym udziałem wielokrotnie w życiu. Diabeł ma swoją sadystyczną przyjemność z tego, kiedy stwarza nam kłopoty w naszym życiu. Ale nie dajmy mu tej radości, że nas to pozbawia Bożej radości. Bo smutek jest przejściowy, za to radość jest wieczna. Jak pisał Augustyn z Hipony. Chcesz mieć radość wieczną, złącz się z tym, który jest wieczny. Prawda? Prawda, że dobre? Chcesz mieć radość wieczną, złącz się z tym, który jest wieczny. Jeśli łączymy się z tym, co doczesne, mamy tylko doczesne. Jeśli łączymy się z tym, co wieczne, mamy wieczne. Wieczne to nie znaczy, że zacznie się w wieczności, ale wieczne to znaczy, że nigdy się nie skończy. A może się zacząć już tutaj i zwykle się zaczyna. Na tym polega ta różnica. Po drugie, co wynika z tego, o czym mówił Jezus. Smutek, ciężar, ból, cokolwiek nam się zdarza w życiu z tych złych rzeczy, to wszystko jest nieporównywalne z radością, którą obdarzy nas Bóg. To jest nieporównywalne. Choćbyśmy przeżyli najgorsze, najstraszniejsze rzeczy w swoim życiu, to jest to nieporównywalne z radością, która zastąpi ten smutek. To tak jak mówi tutaj Jezus, używając przykładu bólów porodowych, które są niewspółmierne z radością wydania na świat małego człowieka. Wierzę mu, znam to z opowiadań, ale pewnie tak jest. Radość to jest coś niezniszczalnego. To doświadczenie, o którym mówi Jezus, doświadczenie radości jest doświadczeniem niezniszczalnym, dlatego że jej źródło tkwi w samym Jezusie. A Jezus jest niezniszczalny, jest zwycięski, jest niezachwiany. I dlatego tej radości nikt i nic nie jest w stanie nas pozbawić, dlatego że Jezus jest niezachwiany. Można stracić wszystko i można stracić wszystkich, a jednak mając Jezusa mamy pełnię, bo wszystko, co na ziemi bez Jezusa, daje tylko nicość i pozór posiadania. Natomiast obecność Jezusa w naszym życiu, nawet kiedy pozbawieni jesteśmy tego wszystkiego, co w ziemskim wymiarze ma znaczenie, to ciągle oznacza Bożą pełnię. Takie są te Boże równania, trochę dziwne dla nas, ale tak wygląda to. Zatem nawet gdy radość wydaje się niemożliwa w warunkach jakichś przykrych, jakichś niewygodnych, to radość chrześcijańska jednak trwa, bo żadna obawa i strach nie są w stanie oddzielić nas od miłości Bożej. Cokolwiek diabeł by wymyślił, żeby nas pozbawić radości, nie jest w stanie oderwać nas od źródła radości, która jest w Bogu. Wiecie, kiedyś, jak już byłem pastorem młodzieżowym, rozmawiałem z pewną wierzącą dziewczyną, mówiąc jej, że no wiesz, życie jest trudne, to nie jest takie proste wszystko. A ona mówi, ale przecież Bóg rozwiązuje problemy. I to mnie tak zawstydziło wtedy, bo to jest prawda. Bóg rozwiązuje problemy. My często patrzymy na to rzeczywiście w ten sposób. Jakie to jest trudne wszystko, jakie to jest ciężkie, co nas spotyka. Jak tego jest dużo, tych złych doświadczeń, tych przeszkód, tych problemów i tak dalej. Ale Bóg naprawdę rozwiązuje problemy i naprawdę uwalnia nas z tego wszystkiego. Bóg uczy nas bardzo ważnej zasady. Radość z Jezusa jest naszą potężną bronią, której diabeł nie potrafi niczego przeciwstawić. Wiecie, z bronią jest tak, że zawsze w dziejach ludzkości, jak wynajdowano jakąś nowatorską broń, to po jakimś czasie wynajdowano jakąś antybroń przeciwko niej. I tak trwa wyścig zbrojeń. Wynajduje się nowe, doskonalsze rodzaje broni, nowe, doskonalsze rodzaje broni, które neutralizują tamtą broń. Ale tutaj to jest niemożliwe. Diabeł nie wynalazł i nie wynajdzie żadnej broni, która neutralizuje moc Jezusa. Nie ma takiej możliwości. Choćby starał się, to jest dla niego strasznie frustrujące. Jedynie, co może zrobić, to, że drukarka nie działa. I to jest wszystko. Ale nie pozbawi mnie miłości Jezusa. Nie pozbawi mnie mocy Jezusa w moim życiu. I to jest cała jego frajda, że doprowadzi mnie w niektórych sytuacjach, że się zezłoszczę, że stracę radość i później muszę wracać do punktu wyjścia. I to jest wszystko, co jest jego w tym świecie. Natomiast to, co jest Boże, to jest radość niezniszczalna. Nikt nie odbierze wam radości waszej, tak mówi Jezus. Oczywiście my sami możemy się na nią zamknąć, ale nikt nam jej nie odbierze. Jeszcze jedna rzecz. Jeśli diabeł nie będzie potrafił na dobre odebrać nam radości życia, to nie będzie w stanie nas powstrzymać przed tym, abyśmy uwalniali innych, żeby oni mogli doświadczać tej radości życia. I wtedy oni będą doświadczali radości, którą my im pokażemy, a my będziemy doświadczać radości z tego, że pokazaliśmy im radość. Taka jest ta Boża ekonomia działania. Bo tak napisał Julian Tuwim, wyobraźcie sobie, ten odsłonia Trąbalskiego. Dwa szczęścia są na świecie. Jedno małe, być szczęśliwym, drugie wielkie, uszczęśliwiać innych. To jest bardzo, bardzo Boża zasada. I Bóg tak też działa w naszym życiu. Tym małym szczęściem nas obdarza, żebyśmy byli szczęśliwi dla siebie, ale obdarza nas tym większym szczęściem, żebyśmy innych mogli uszczęśliwiać i czerpać z tego jeszcze dodatkową radość. I chciałbym zakończyć kilkoma wersetami z Biblii, które niech będą dla nas zachętą przez samą swoją treść, już ich nie komentując. Z przypowieści Salomona, z psalmów i z księgi Nechemiasza. Oczekiwanie sprawiedliwych przynosi radość, lecz nadzieja bezbożnych w niwecz się obraca. Wlałeś w serce me większą radość, niż kiedy się ma obfitość zboża i wina. Pan jest mocą moją i tarczą moją. W nim zaufało serce moje i doznałem pomocy. Rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę go sławił. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi. Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. I ostatni z księgi Nechemiasza. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. I na tym właśnie chciałbym zakończyć, żebyśmy pamiętali, że Bóg sprawił to, że radość, którą czerpiemy z Niego, jest naszą ostoją, czyli tym pewnym miejscem, na którym możemy stanąć Z niego możemy się odbić i ruszyć dalej do życia, w którym towarzyszy nam Boża radość. Właśnie to, czym Bóg chce nasze życie wypełniać. Amen. Zapraszam teraz do modlitwy. Kto chciałby też w swoich słowach dziękować Bogu za radość, którą Bóg nas obdarza, albo chciałby też prosić Boga, żeby przywracał tę radość. Rozmawiajmy z Bogiem. Panie, ja dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem radości, jesteś Bogiem dobrych, przyjemnych, miłych rzeczy, którymi chcesz wypełnić nasze życie, którymi chcesz nas obdarzyć, chcesz otworzyć szeroko nasze oczy, żebyśmy byli w stanie dostrzegać to całe piękno świata, które stworzyłeś wokół nas i to piękno naszego życia, które otrzymaliśmy od Chrystusa. Panie, dziękuję Ci za to, dziękuję Ci za to, że jest to radość, której diabeł nie jest w stanie mi zabrać w żaden sposób. Może mi zabrać na chwilę, ale nie jest mi w stanie zabrać na dłużej. Dziękuję Ci, że Ty masz taką moc, żeby taką radością mnie obdarzyć i żeby ta radość zmieniała całe moje życie. Chwała Ci za to. Amen.